Atomowe rozmowy.
Witam serdecznie, Sandra Soluk. O sile tkwiącej w OZE mówi się od lat i bardzo chętnie w tę stronę świat się przechyla. I to dobrze oczywiście, bo po pierwsze dłużej nie możemy być zależni od pewnego mocarnego sąsiada ze wschodu, a po drugie przecież czas najwyższy, żebyśmy wdychali świeże powietrze. I bardzo chętnie w Polsce idziemy w tę samą stronę, w którą idzie Zachód, czyli wiatraki, czyli farmy fotowoltaiczne, ale mamy na swojej własnej ziemi potencjał, którego nie wykorzystujemy. I to naprawdę porządny arsenał tego potencjału. Polska mogłaby być krainą gorącą wodą płynącą, gdybyśmy tylko porządnie zainwestowali w te technologie. Jest z czego czerpać? Dlaczego cały czas geotermia nie jest naszą wizytówką? O to zapytam doktora Mariusza Sochę z Państwowego Instytutu Geologicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, aż 80% terytorium naszego kraju, chyba że się mylę, proszę mnie wyprowadzić wtedy z błędu, leży w zasięgu wód geotermalnych i ich złóż. A my tego nie wykorzystujemy. Czego potrzeba, żeby zrobić ten krok naprzód, żeby geotermia stała się w naszym kraju ważną częścią systemu energetycznego?
Rzeczywiście można powiedzieć, że 80% kraju to obszar, w którym wody termalne występują. Natomiast perspektywiczne obszary to pewnie około 60% naszego kraju.
To wciąż dużo.
To wciąż dużo i chyba nie do końca zgodzę się z tezą, że nie wykorzystujemy tego potencjału. Oczywiście nie wykorzystujemy go w takim stopniu, w jakim możemy wykorzystywać, czy powinniśmy wykorzystywać. Natomiast jest 6 ciepłowni geotermalnych, które działają w sposób efektywny, skuteczny, dostarczając energię cieplną mieszkańcom. I również wody termalne wykorzystywane są w rekreacji, w bazoterapii, czy w takich rozwiązaniach jak hodowla ryb, czy w kosmetyce. Oczywiście można wykorzystywać więcej, prawda? Bo ten potencjał jest rzeczywiście...
To możemy się troszkę pokłócić na liczbach, bo ja mam taką, że udział w energetyce polskiej to jest niecałe 0,3%, 0,3% geotermia, natomiast potencjał jest do zaspokojenia potrzeb ciepła 30% kraju.
To prawda, ale warto też pamiętać o tym, że geotermia jest takim dosyć specyficznym źródłem energii. Ta specyfika polega na tym, że na początku musimy ponieść duże nakłady finansowe, bo po prostu trzeba wykonać ten otwór produkcyjny i drugi otwór z reguły konieczny jest właśnie ten drugi otwór chłonny. To są koszty rzędu kilkunastu, a czasami kilkudziesięciu milionów złotych, więc jest spora bariera na początku i z reguły właśnie jest konieczność wydawania tych środków też w takim środowisku ryzyka geologicznego, bo nie do końca mamy pewność co do ostatecznych parametrów wód w złożu, bo to jest oczywiście przyroda i dopóki nie sięgniemy do złoża, to nigdy w 100% pewni być nie możemy.
Aha, czyli wiemy, że złoże jest, mamy pewność, że ta woda gdzieś głęboko płynie pod nami, ale nie wiemy na przykład jaka temperatura i jak głęboko będziemy musieli się dokopać, tak?
Aż takiego ryzyka geologicznego chyba nie mamy w naszym kraju. Nasz kraj jest dosyć dobrze rozpoznany pod względem występowania wód. Natomiast oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie na przykład wydajność jest niższa od zakładanej, czy może się różnić trochę temperatura. To są te dwa kluczowe czynniki odpowiadające za to, czy dane złoże jest efektywne, czy będzie efektywne ekonomicznie przy zagospodarowaniu, czy nie. Właśnie wydajność i temperatura, zwłaszcza wydajność.
No to kopmy dalej. Wydajność, czyli co, jak szybko płynie woda?
Można tak powiedzieć, jak szybko płynie woda, czyli ile tej wody uzyskamy w jednostce czasu. Oczywiście woda jest tutaj nośnikiem tej naszej energii, bo na nic nam będzie takie złoże, w którym będzie nawet wysoka temperatura, natomiast ta wydajność będzie niska, ponieważ w jednostce czasu uzyskamy niestety niewiele tej energii. Lepsze są nawet złoża, które mają nawet niższą temperaturę, ale wyższe wydajności.
to wyjaśnijmy sobie, jak taka ciepłownia geotermalna wygląda. Potrzebujemy wbić się w ziemię jedną rurą, która będzie wodę wyciągać, ciepłą wodę. Podłączyć do tego wymienniki ciepła już na ziemi, przez które ta ciepła woda będzie przepływać i ogrzewać naszą. A później ta chłodna, już chłodna woda z powrotem jest pompowana drugą rurą w grunt. Mam rację?
To góra otworu. Dokładnie tak. Dokładnie wyjaśniła pani zasadę działania dublatu geotermalnego. Można tak to w skrócie oczywiście opisać. No jeszcze warto dodać, że są takie sytuacje, kiedy wykorzystujemy tylko jeden otwór. Przykładem jest Mszczonów czy Poddębice, ale to są sytuacje wyjątkowe i wyjątkowość tych sytuacji polega na tym, że wody eksploatowane w tych miejscowościach są po prostu wodami słodkimi. Ich mineralizacja jest poniżej 1 grama na litr, więc tak jak Mszczonowie mogą być na przykład wykorzystywane również jako wody pitne. Po prostu po tym wykorzystaniu energetycznym są kierowane do wodociągu miejskiego. Ale są to sytuacje wyjątkowe i generalnie wody termalne w naszym kraju są to wody zmineralizowane i musimy je po tym właśnie wykorzystaniu energetycznym, po tym schłodzeniu na wymiennikach, tak jak pani powiedziała, zatłaczać z powrotem do złóż.
No to jeżeli wtłaczamy, to może pytanie bardzo naiwne, ale jeżeli wtłaczamy zimną wodę w miejsce, w które płynęła ciepła, to nie robimy tam żadnej krzywdy? Czy na inną głębokość ją wtedy się wtłacza?
Wtłaczamy w pewnej odległości, natomiast no właśnie, my geolodzy, hydrogeolodzy, specjaliści od inżynierii złoża wiemy, w jakiej odległości ta woda powinna być wtłaczana, wiemy też jaką wydajnością powinna być wtłaczana i też do jakiej temperatury powinna być wchładzana, żeby tej krzywdy złożu nie wyrządzić i żeby to złoże, można byłoby powiedzieć, działało przez wiele lat skutecznie, ogrzewając tą wodę. Tak, można powiedzieć, że to takie swoiste perpetuum mobile.
Czyli poza barierą wejścia, wysoką barierą wejścia, czyli kosztami odwiertu, są jeszcze jakieś problemy, które nas powstrzymują przed rozwojem tej technologii?
Z tej strony takiej geologicznej można powiedzieć, bo oczywiście pieniądze to nie geologia, ale żebyśmy jakby mieli udostępnione złoże, czyli od tej strony geologicznej można powiedzieć, że rzeczywiście jedyną tak naprawdę istotną barierą w tej chwili czy do tej pory, bo w tej chwili już tak nie jest, bo ta bariera również została zlikwidowana, można powiedzieć, ale były rzeczywiście pieniądze, koszty wykonania tego, zwłaszcza tego pierwszego otworu, który pozwalał nam w 100% jakby ocenić parametry złoża i później ewentualnie eksploatować to złoże. Jest jeszcze pewna kwestia techniczna, która wiąże się oczywiście z późniejszą eksploatacją. Po prostu jeżeli wykonujemy taki dublet geotermalny, mamy już tą energię, to musimy ją jeszcze komuś, oczywiście sprzedać, prawda? Musimy znaleźć odbiorców. Dlatego niezwykle istotne jest to, żeby po prostu te ciepłownie geotermalne były budowane tam, gdzie istnieją już sieci przesyłowe, sieci ciepłownicze. Ponieważ koszt budowy sieci ciepłowniczej, sieci przesyłowej w miastach jest ogromny, czasem przekraczający koszty budowy samej ciepłowni i dubletu geotermalnego. Więc w pierwszej kolejności oczywiście lokalizujemy ciepłownie geotermalne tam, gdzie jest ta sieć ciepłownicza, czyli tam, gdzie mamy rynek odbiorców.
Czyli rozumiem, że te lokalizacje, które się do tego przymierzają, Konin, Turek, Koło, to są całkiem dobre miejsca.
Jak najbardziej tak, z tego punktu widzenia geologicznego, hydrogeologicznego jest to rejon chyba jeden z najlepszych, najbardziej perspektywicznych w naszym kraju.
Czyli jest szansa, że Wielkopolska stanie się małym zagłębiem?
Rzeczywiście tak. Tutaj już te miejscowości, które pani wymieniła, są już na dosyć zaawansowanej ścieżce rozwoju geotermii, ale wiele innych samorządów z Wielkopolski zgłasza się również do nas, do Państwowej Służby Geologicznej z prośbą o ocenę potencjału geotermalnego, z pytaniami, czy mają ten potencjał, co zrobić, żeby ten potencjał zagospodarować, więc jest duże zainteresowanie, więc myślę, że no przed geotermią w Polsce, ale przede wszystkim też właśnie w Wielkopolsce jest naprawdę dobry czas.
Z raportu NIK-u opublikowanego 22 kwietnia wynika właśnie tyle, że póki co tych miejsc jest niewiele, ale że jest spodziewany jakiś boom, czyli tych inwestycji w trakcie jest więcej.
To prawda. No, to, co powiedziałem już wcześniej, geotermia ma swoją specyfikę, czyli właśnie te wysokie koszty początkowe do poniesienia. I no, przez wiele, wiele lat był ten problem z pozyskaniem tych środków, bo generalnie inwestorami w przypadku geotermii są samorządy. No, rzadko który samorząd stać, żeby wydać z własnego budżetu kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów na wykonanie tych otworów produkcyjnego i chłonnego. Ostatnie lata i tutaj działania rządu za pośrednictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które właśnie dedykują programy finansowe, programy wsparcia w formie dotacji dla samorządów na wykonanie tego otworu pierwszego, otworu produkcyjnego, no tak naprawdę tą barierę zlikwidowały, ponieważ no właśnie, dotacja to jest taka najlepsza forma dofinansowania, która no, jakby całkowicie likwiduje tą barierę wysokich kosztów początkowych, dlatego jest ogromne zainteresowanie wśród samorządów w całej Polski geotermią. My jako Państwowa Służba Geologiczna doświadczamy tego praktycznie codziennie, odbieramy mnóstwo telefonów, zapytań na ten temat. No, myślę, że przed geotermią w Polsce jest naprawdę bardzo dobry czas i te działania podjęte przez rząd za pośrednictwem Ministerstwa i Narodowego Funduszu no już wkrótce przyniosą dobre efekty. Oprócz oczywiście tego wsparcia finansowego jest też wsparcie merytoryczne. My tutaj jako służba geologiczna staramy się to wsparcie merytoryczne również samorządom oferować. Tutaj z inicjatywy pana ministra, głównego geologa kraju, została uruchomiona akcja dla samorządów udzielania bezpłatnych opinii na temat potencjału geotermalnego. Każdy zainteresowany samorząd może się do nas jako do służby geologicznej zwrócić z zapytaniem, czy na swoim terenie posiada potencjał geotermalny, czy są szanse efektywnie ten potencjał zagospodarować. I my w przeciągu około 2 tygodni staramy się sporządzić taką opinię i bezpłatnie dla takiego samorządu przekazać. Ponad 150 samorządów z całej Polski zwróciło się do nas z prośbą o wydanie takiej opinii. Takie opinie wydaliśmy, więc no to też pokazuje skalę zainteresowania geotermią i tego, jak geotermia się rozwija. Oczywiście geotermia jest to też dosyć długi proces inwestycyjny, bo zaczynając od wykonania tych otworów, później jest konieczność budowy tej ciepłowni naziemnej, podłączenia odbiorców, więc to trochę trwa, więc no pewnie tych efektów energetycznych będziemy mogli się doczekać w jakimś najbliższym czasie, ale chwilkę musimy jeszcze na to pewnie poczekać.
Jakie są według pana największe zalety geotermii?
Geotermia często jest właśnie porównywana z innymi źródłami, odnawialnymi źródłami energii i mówi się, że energia geotermalna jest droga. Jest to taki trochę, można powiedzieć, szkodliwy mit, bo oczywiście ona w porównaniu do energii, powiedzmy, wiatru czy fotowoltaicznej trochę kosztuje, może trochę więcej kosztuje, ale w zamian za to mamy energię, która jest, można powiedzieć, dostępna bez względu na porę dnia i bez względu na pogodę. Oczywiście wiadomo, fotowoltaika, energię mamy wtedy tylko kiedy świeci słońce, wiatraki wtedy, kiedy wieje wiatr. Natomiast energia geotermalna jest zawsze 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jest to energia, no, można powiedzieć, że bardzo dostępna, powszechna w naszym kraju. Więc to już jest na pewno ogromny plus na rzecz energii geotermalnej. Innym plusem jest to, że energia geotermalna no, jest bardzo powszechnie akceptowana społecznie. Nie budzi żadnych kontrowersji, nie ingeruje w krajobraz. I geotermia niesie też za sobą taki aspekt rozwojowy. W przypadku wykorzystania potencjału wód termalnych w kaskadowy sposób, czyli taki sposób, że najpierw w ciepłownictwie, potem w rekreacji, balneoterapii, czy w innych rozwiązaniach, o których też wspominałem, no, to jest taki impuls rozwojowy dla wielu miejscowości. I przykładem jest na przykład Miejów czy Podhale. Tutaj Zakopane też bardzo dobrze pokazuje, jak zastosowanie geotermii no nie tylko daje ten pozytywny impuls energetyczny, ale też taki impuls dla rozwoju gospodarczego miejscowości. Tworzą się nowe miejsca pracy, rozwija się handel, usługi, turystyka i to jest też właśnie ogromny plus geotermii.
Zakopane jest w ogóle wspaniałym przykładem, bo tam gdyby nawet odciąć ich od sieci ciepłowniczej, to wszyscy mieszkańcy mieliby ciepłą wodę. Wspaniała rzecz właśnie dzięki geotermii. Cieszę się, że wspomniał pan o tych porach roku, bo pozwolę sobie dopowiedzieć, że poza tym, że właśnie to źródło nie zależy od słońca, nie zależy od wiatru, to także nie destabilizuje sieci energetycznych w przeciwieństwie do fotowoltaiki czy do wiatru, który czasami jest, czasami nie ma, czasami trzeba odebrać więcej, czasami mniej. No i jeśli dobrze rozumiem, to jest to także energia niewyczerpywalna. Po prostu ta woda płynie i my ją cały czas możemy z tej ziemi ciągnąć.
Oczywiście tak. Jeżeli ciepłownia jest zaprojektowana w sposób odpowiedni, są przyjęte odpowiednie te parametry wyjściowe, czyli eksploatacyjne z otworu produkcyjnego i te parametry do zapłacania tych, to jest instalacja, która przez długie dziesięciolecia może działać w sposób absolutnie niezakłócony.
Czy są jakieś kraje w Europie, na świecie, które wykorzystują tę geotermię w większym stopniu? Moglibyśmy coś podpatrzeć, czegoś się nauczyć?
Energia geotermalna bezpośrednio jest wykorzystywana w aż 88 krajach na świecie. I tutaj liderami, co może okazać się nieco zaskakujące, są na przykład Chiny. Na kolejnym miejscu należy wymienić Japonię czy Nową Zelandię. W Europie no tutaj liderami jest na pewno Turcja, Islandia i Węgry. No, w ostatnim czasie też warto podkreślić, że z zainteresowaniem geotermią idzie też zainteresowanie tak zwanymi gruntowymi pompami ciepła. I tutaj znowu Chiny takiej łącznej zainstalowanej mocy geotermalnej wraz z pompami ciepła są, no takim można powiedzieć, absolutnym liderem światowym, bo jest ta moc zainstalowana, to jest około 41 gigawatów.
I chodzi po prostu o ogrzewanie domów, tak?
Dokładnie tak. I to jest absolutny lider, bo kolejne w rankingu Stany Zjednoczone mają tej mocy zainstalowane na poziomie 21 gigawatów i no, to jest zatem o połowę mniej. Na kolejnym miejscu jest tutaj Szwecja, z krajów europejskich, gdzie ta moc jest na poziomie 6,5 gigawata. Kolejne miejsce to Niemcy, 4,8 gigawata, Turcja około 3,5 zainstalowanych gigawatów mocy. To Polska jest tutaj w tym zestawieniu na miejscu 19 na świecie, a więc...
Nie tak źle.
Nie tak źle, ale troszkę nam jeszcze brakuje do tej, powiedzmy, ścisłej dziesiątki, ścisłej elity, ale no, mamy potencjał, który no właśnie jest powoli wykorzystywany i myślę, że najbliższe lata będą takimi latami, które spowodują, że dosyć istotnie przesuniemy się do przodu w tym rankingu.
Te rozwiązania dla domu są oczywiście tańsze, dlatego że kopiemy płycej.
Strasznie płycej. Klasyczna geotermia, ta oparta na dublecie, to w naszym kraju średniej głębokości 2-2,5 tysiąca metrów. No oczywiście czasem może być trochę głębiej, czasem płycej, ale to jest taka średnia głębokość występowania zbiorników geotermalnych na Niżu Polskim, w tej części niżowej. Natomiast no, my to nazywamy płytka geotermia, czyli gruntowe pompy ciepła, no to głębokość w zasadzie nie przekraczająca 100 metrów.
Doktor Mariusz Socha, Państwowy Instytut Geologiczny, dziękuję bardzo za rozwianie tych wątpliwości geotermalnych.
Bardzo dziękuję.
Atomowe rozmowy.